Dobrze, mam nadzieję, że odrobiliście zadanie domowe. Przeczytaliście z piątej księgi Mojżeszowej, czyli z księgi powtórzonego prawa, rozdziały od 5 do 11. W piątym rozdziale księgi powtórzonego prawa znajdujemy co? Powtórzony dekalog. Dlatego cała księga nazywa się księgą powtórzonego prawa. Ponieważ po 40 latach Mojżesz przypomina. Przypomina dekalog, przypomina prawo, przygotowuje Izrael na wejście do ziemi obiecanej. Nie? Jest nowe pokolenie, które musi się na nowo, może nie tyle nauczyć, ale właśnie przypomnieć sobie pewne rzeczy, pewne kwestie. Apostoł Piotr pisze, że to, co pisze w swoim liście, nie jest niczym nowym, ale pisze po to, żeby przypomnieć, czy raczej dla przypomnienia, ponieważ co? Jesteśmy zapominalscy. Nie? Jeśli nie powtarzamy sobie pewnych rzeczy. Mówiliśmy już o tym, że ta druga wersja dekalogu nieznacznie różni się od pierwszej wersji dekalogu, ale o tym będziemy mówić więcej, kiedy dojdziemy do konkretnego 4 i 10 przykazania. Mówiliśmy o tym, że w numeracji dekalogu udajemy się nie tyle za Augustynem, za którym udał się Kościół katolicki i luterański, ale raczej za Kalwinem, który ponumerował to tak, jak miało być od samego początku. Słuchajcie, dzisiaj pokrótce przejdziemy przez te 6 rozdziałów. Prawdopodobnie nam nie uda się przeczytać ich wszystkich dokładnie, ale chciałem tylko zwrócić uwagę na to, na co Mojżesz przede wszystkim zwraca uwagę, kiedy przypomina Hebrajczykom, czy raczej już Izraelitom, nie tyle Hebrajczykom. Wiecie, dlaczego przypomina Izraelitom, a nie Hebrajczykom? Ani Żydom. Czy w czasach Mojżesza byli Żydzi? Nie. Kiedy pojawili się Żydzi? Kiedy w Biblii czytam po raz pierwszy o Żydach? W sensie, ja was pod włos biorę, nie? W sensie, kiedy pierwszy raz pojawia się słowo Żydy albo Żydzi w Biblii? Ha! Nowy Testament, nie? O Izraelu czytamy od czasów Mojżesza aż do czasów Jezusa, a Hebrajczykami byli potomkowie Abrahama do czasów Mojżesza. Zwróciliście uwagę na to? Za każdym razem, kiedy Pan Bóg, może nie za każdym razem, ale kiedy Pan Bóg odnawia przymierze w tych kluczowych momentach historii, co robi? Zmienia imię. Nie zmienił imię z Jakub na Izrael. Zgadza się? W czym wtedy, na razie tylko, wtedy jeszcze tylko Jakub był nazywany Izraelem. Podobnie czyni w przypadku Abrama, który otrzymuje nowe imię, które brzmi Abraham. Nie? Na początku Abram, czyli ojciec wielu synów, a potem się nazywał Abraham, czyli straszny ojciec, nie. Ojciec strasznego mnóstwa dzieci. Nie? Pan Bóg lubi zmieniać imiona. Dlatego w niektórych kościołach do tej pory jest tak, że na chrzcie otrzymuje się co? Nowe imię. Nie? Większość z was otrzymała nowe imię w dniu chrztu. Zgadza się? Byliście nieświadomi, dlatego nie pamiętacie. Dobra. To taka ciekawostka. No dobrze. Szósty rozdział. A to są przykazania, mówi Mojżesz, i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Ciekawe, nie? Zobaczcie, Pan Bóg wyprowadza ich z domu niewoli, w końcu ich prowadzi do ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej, ziemi, w której zastaną winnice, z którego sobie wino będą robić. Piękna, cudowna ziemia, 400 lat po złożeniu obietnicy Abrahamowi, w końcu jego potomstwo wchodzi do ziemi obiecanej. I co Bóg z nimi robi? daje im prawo, daje im przede wszystkim dekalog i mówi, a to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazuje was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. I teraz powiedzcie mi, to aby ją posiąść odnosi się do czego? Czy przeprowadzą się, aby ją posiąść? Czy raczej mają, Bóg dał im przykazania, żeby mogli posiąść ziemię obiecaną? No i jedno i drugie, nie? Bez przykazań też pewnie pojęli. Pojęli? Nie. Posiedli ziemię obiecaną. Ale czy coś dobrego by z tego wynikło? No absolutnie nie. Nic dobrego by z tego nie wynikło. Znaczy tak, pojęli. Posiedliby tą ziemię. Ale co z tego? Przez jakiś czas pewnie by się nią cieszyli. A może by zamiast imperium później asyryjskiego czy babilońskiego powstało imperium żydowskie. Nie? Ale co z tego? Nie? Samo posiężcie ziemi obiecanej. Widzicie, dlatego nie chcę tego puszczać w internet. Nie chodzi o posiężcie, chodzi o imperium żydowskie. Ale słuchajcie. Samo zajęcie ziemi obiecanej, nie? No co z tego? Związek Radziecki był największym krajem na świecie i co z tego? Nie? Widzicie, o co chodzi? Nie chodzi o to, żeby posiąść tą czy tam inną ziemię. Nie chodzi o to, żeby zbudować miasto. Nie chodzi o to, żeby zrobić sobie instrumenty, żeby zacząć śpiewać i grać. Nie chodzi o to, żeby zbudować nie wiem co. Taki system wodno-kanalizacyjny, żeby mieć ciepłą wodę w kranie, nie? Jak to nam niektórzy obiecywali politycy. Zgadza się? No bo nawet jeśli to zrobimy, a nie będziemy zważać na dekalog, to co dobrego z tego wyniknie, koniec końców? Absolutnie nic, nie? Zobaczcie, prawo, które Bóg nadał Izraelowi, jest narzędziem, które pozwoli Izraelowi posiąść tę ziemię obiecaną, ale także co zrobić z nią? Właściwy użytek. Nie? Żeby rzeczywiście mogli cieszyć się nie tylko samą ziemią, która jest darem Boga, ale przede wszystkim cieszyć się czym? Pokojem Bożym, szalom, nie? A więc tą bliską wspólnotą z Bogiem. Nie? Ziemia obiecana też jest w pewnym sensie tylko wyłącznie środkiem, który ma służyć temu, aby Izrael mógł cieszyć się życiem wobec, czy też przed Bogiem. Nie? Posiądą ziemię, nawet bez dekalogii. Czytaliśmy Biblię, wiem, że niestety tak to wyglądało. Nie? Nie wzięli sobie do serca przykazań Bożych, posiedli ziemię, ale cóż dobrego z tego wynikło? Nie? Czytamy Księgę Sędziów i widzimy, że od czasów Jozłego i Kaleba, kiedy to Jozue, Kaleb pobili olbrzymów, zajęli wielkie grody warowne, nie? Do czasów ostatniego sędziego to tak wygląda, nie? Okresy niewoli są coraz dłuższe, okresy swobody są coraz krótsze, upadek Izraela jest coraz większy. I ostatnie rozdziały Księgi Sędziów wyjaśniają nam, że stało się to z tego powodu, iż między innymi lewici, których zadaniem było przypominanie Izraelitom prawa Bożego, zamiast tego, co robili? Robili to wszystko, co przyniosło im pieniądze, zyski. Nie? To było dla nich najważniejsze. Także pamiętajmy o tym. Oczywiście tu rodzi się pytanie, czy to była wyjątkowa sytuacja dotycząca tylko i wyłącznie Izraela przed Chrystusem. Nie? Czy dla nas dekalog, czy też w ogóle, szerzej mówiąc, prawo Boże, jest w jakikolwiek sposób pomocne w tym, żeby posiąść naszą ziemię, Rzeczpospolitą. Co? Czyli chcecie jak muzułmanie zaprowadzić prawo szariatu, tak? Tak? i kazać rodzić te wszystkie dzieci. Tak? Tak? Nawet jak ktoś jego nie chce. A jeszcze może karę śmierci chcecie wprowadzić. Słucham? Nie do was co? Czyli nie chcecie wprowadzić chrześcijańskiego szariatu w Polsce. Chcecie czy nie chcecie? Chcecie, żeby czarni nad nami panowali, czy czerwoni, żeby nad nami panowali? No jak to jest? Czy dekalog w jakikolwiek sposób pomógłby nam sprawdzić, że nasza ukochana ojczyzna stałaby się lepszym miejscem do życia? Krajem mlekiem i miodem płynącym? A sabat? Pytanie, czy zamknięcie sklepu w niedzielę rzeczywiście jest już wypełnieniem czwartego przykazania. O tym będziemy mówić później, nie? Ale słuchajcie, dzisiaj nie rozstrzygniemy tego. Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy lepiej zrozumieć, w jaki sposób rzeczywiście dekalog mógłby być pomocny w Luboniu. Ktoś z was kiedyś był w Luboniu? Lubonie. Taka sypialnia Poznania. A na Wzgórzu Papieskim byliście? I co tam jest? Dekalog. Tablice dwie. Wiecie, że w Ameryce to byłoby nielegalne? Tak. Tak. Kiedyś w każdym sądzie, w każdym ratuszu był dekalog wypisany. Ale potem przyszli czerwoni i co zrobili? I powiedzieli, że to obraża uczucia tych, którzy się nie zgadzają z dekalogiem. I koniec. Wycięli. Dlatego, że państwo ma być światopoglądowo neutralne. Innymi słowy, państwo ma nie odróżniać lewej od prawej, czarnego od białego, nie? Bo na tym polega światopoglądowa neutralność. Nie? No dobra, ale o tym później. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję, Tobie, Twoim synom i wnukom, abyś żył długo. To, że mamy przekazywać dalej następnym pokoleniom, to oczywiście wszyscy pamiętamy, nie? Ale zwróćcie uwagę na takie słowo, abyś żył długo. Teraz powinniście się zacząć bać. Nie? Ile lat żył Adam? Długo żył. Metusalech żył jeszcze dłużej. Nie? Nawet Noe żył całkiem długo. Mojżesz umarł mając lat ile? Ile? 40 lat miał, kiedy uciekł pierwszy raz z Egiptu. Nie, oglądaliście Spielberga Książę Egiptu. Tam Mojżesz wygląda, nie, na 40-latka. Ten 40 lat był na pustyni, pasł owce Jetry. Wraca, wciąż wygląda na 40 lat, nie? Ten 40 lat chodzą po pustyni i umiera mając mniej więcej 120 lat, nie? Żył długo, ale nie tak długo jak Adam. Nie, to jest ciekawe. Jak często Pismo Święte obiecuje, nie, że dla tych, którzy będą wiernie przestrzegać przykazań Bożych, Pan Bóg da długie życie. Oczywiście my wiemy, nie, że chodzi przede wszystkim o co? Życie wieczne. A jednak zobaczcie, nie, że w jakimś sensie ta długowieczność jest związana, jest długowieczność nawet tu na ziemi, nie, jest błogosławieństwem. Dzisiaj zapomniałem, że ma być święto żniw. Przygotowałem kompletnie inne kazanie, nie, w którym chciałem wam powiedzieć, że niestety, nie, jak mówi Pismo Święte, wielu osób choruje, wielu osób umiera między nami ze względu na grzech. Ze względu na to, że nie jesteśmy posłuszni prawu Bożemu. Przy czym, nie, to jest bardzo ważne, coś o czym powinniśmy pamiętać, żeby nie popełnić błędu przyjaciół tak zwanych Hioba. Czasami ludzie chorują nie ze względu na swój grzech, ale ze względu na cudzy grzech. Nie? Czasami ludzie umierają nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że są dobrzy. Czytaliście pewnie, jaka to była książka? W wielu takich bardziej patetycznych książkach nie pada takie stwierdzenie, że młodzi umierają. Nie. Dobrzy umierają szybko. Młodo. Nie? Tak? Nie? Tak to działa. Ale niezależnie od tego, czy ktoś umiera młodo ze względu na swój grzech, czy cudzy grzech, nie? Umiera młodo ze względu na to, że niestety nie wzięliśmy sobie, i nie mówię teraz o nas, którzy tu jesteśmy zgromadzeni, nie? A mówię o nas jako o ludzie Bożym, nie wzięliśmy sobie do serca tego, co Bóg mówi. Nie? Ilu z nas jest w stanie powtórzyć dekalog cały? A z drugiej strony, mam nadzieję, że wszyscy, a z drugiej strony, nie? Czy rzeczywiście wgryzamy się w prawo Boże? Czy rzeczywiście zadajemy sobie pytania, no dobra, oczywiście z Chrystusem wiele się zmieniło, ale w związku z tym, co się zmieniło? Zamiast tego jesteśmy szybcy, nie? Do rozwiązywania wszelkich problemów, udzielenia odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Nie, jakiekolwiek pytanie z jakiejkolwiek dziedziny, kto by nam nie zadał, to od razu. O, ciach, 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 wszystko wiemy, nie? A świat tonie, dlatego że nie chce słuchać naszej mądrości. Nie do końca. Nie do końca. Nie, to nie jest jedyna obietnica długiego życia. Nie, a z drugiej strony widzimy, że nie? W księdze Izajasza na przykład, kiedy Pan Bóg obiecuje nadejście Mesjasza, nie? Zobaczcie, że jednym z rezultatów dzieła Mesjasza będzie to, że my kiedyś, może my nie osobiście, nie? Ale lud Boży kiedyś na ziemi będzie żył dłużej niż żył Metusalem. Nie? To nas czeka. Może nie nas. Może nawet nie nasze dzieci, ale gdzieś tam, nie? Ja wiem, że to wszystko wskazuje na życie wieczne, nie? A zobaczcie, każdy symbol w Piśmie Świętym funkcjonuje w ten sposób, że odnosi to się do jakiegoś wycinka prawdziwego rzeczywistości, w której żyjemy, nie? Chrystus jest nazwany mężem, Kościół jest nazwany oblubienicą. Dlaczego? Dlatego, że w rzeczywistości jest coś takiego jak mąż i oblubienica. Nie? Te metafory, te symbole biblijne nie są wydumane, ale są wzięte, zapożyczone, nawet nie tylko zapożyczone, ale ściśle związane z rzeczywistością, w której żyjemy. Słuchajcie, w każdej chwili możecie mi przerwać i nie zgodzić się ze mną. Czy źle dla was skończy, ale możecie. Rozumiecie, o co chodzi z tym długim życiem? Nie? W liście do Jakuba Jakub mówi: ktoś choruje między wami, to co ma zrobić? Przywołać starszych, żeby go namaścili oliwą, nie byle czym, ale oliwą. Innymi słowy, żeby uczynili z takiej osoby Mesjasza, przez małe M pisane, a jednak Mesjasza, żeby co zrobił? Przez swoje boleści i cierpienia, jak to pisze Paweł w jednym ze swoich liście, uzupełnił co? Niedobór czego? Cierpień kogo? Chrystusowych. Nie? Jeśli rzeczywiście Jakub i Paweł mają rację, a możemy założyć, że mają, bo pisali pod natchnieniem Ducha Świętego, nie? Zobaczcie, czasami ludzie chorują, cierpią, umierają młodo, nie? Właśnie dlatego, żeby uzupełnić niedobór cierpień chrystusowych. Innymi słowy, jak Mesjasze pisani przez małe M cierpią i umierają dla zbawienia świata. Nie w 100% w tym samym sensie i sposób, jak Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, a jednak mają udział w Jego cierpieniu, nie tylko dla własnego zbawienia, ale także dla zbawienia świata. Nie? Przyjdzie świat, przyjdzie czas, kiedy tak nie będzie, kiedy nikt nie będzie musiał umierać młodo, czy to za swój własny grzech, czy też za grzechy świata, nie? Ale póki co tak nie jest, nie? Tak to funkcjonuje. Nie? Żyjemy krótko, ze względu na to, że grzech jest wciąż obecny w świecie, ze względu na to, że my jako ludzkość Także my jako Kościół Boży nie za bardzo przyjmujemy się prawem Bożym. Innymi słowy, rozwiedliśmy już dawno miłosierdzie ze sprawiedliwością i utraciliśmy jedno i drugie. Tak? Czy nie? Słucham? Ja nie powiedziałem, że każda osoba. Nie? Nie powiedziałem. Większość ludzi cierpi ze względu na... Słucham? Oj, oj, oj. Gdzie ja mam to? Gdzie jest ten tekst o tym, gdzie Paweł pisze o tym, że cierpi po to, żeby uzupełniać niedobór cierpień Chrystusa? Drugi Koryntian, pierwszy rozdział. Pierwszy. A może nie pierwszy. Kto to znajdzie? Kto wie, gdzie to jest napisane? Widzicie, dopóki czytaliście Biblię, robiliście sobie notatki, mogliście takie rzeczy szybko znaleźć. Teraz każdy przerzucił się na komórkę i nie wyjdzie, co jest napisane. Dobra. Gdzie? A, mówiłem, że pierwszy rozdział. Gniewko mnie wprowadził w błąd. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Jak to się odnosi do ojca Pio? To jest inne pytanie, nie? Ale Paweł mówi, że rzeczywiście jest coś takiego jak niedostatek udręk Chrystusowych, które my możemy znosić. Za co? Za ciało Jego, którym jest Kościół. Jeśli cierpimy jako ludzie pobożni i sprawiedliwi, tak jak Hiob cierpiał. Nie? Zobaczcie, Hiob cierpiał nie tylko, po pierwsze, nie za własne grzechy, bo od początku do końca jest to oczywiste. Nie? Dla kogo tak naprawdę Hiob cierpiał? Komu przyniosło zbawienie jego cierpienie? Po pierwsze, był królem, więc całemu jego królestwu, nie? Ale w taki szczególny sposób, nie najbardziej namacalny i oczywisty, komu przyniosło zbawienie cierpienie Hioba? No jemu trzem przyjaciołom. Nie? Dlatego, że pod koniec Księgi Hioba widzimy, że Hiob modli się za nich, składa za nich ofiarę i Pan Bóg przebacza im grzech, ich, nie? Hiob cierpliwie znosił cierpienie między innymi ze względu na tych swoich trzech przyjaciół, którzy poprzez cierpienie Hioba zbliżyli się do Pana Boga. Wzrośli w poznaniu i w łasce. Nie? Ale Hiob oczywiście cierpi za cały swój kraj, bo jest królem. A jego cierpienie jest zbawcze. W jakimś znaczeniu, nie? Nie w takim znaczeniu, w pełni jak zbawczym cierpieniem było cierpienie Chrystusa. Nie? Gdybyśmy my jako ludzie mogli cierpieć tak, jak Chrystus cierpiał na krzyżu, to śmierć Chrystusa, Boga Syna, nie byłaby potrzebna. A z drugiej strony to jest ciekawe, nie? Jak często my się boimy stwierdzenia, że to Bóg cierpiał i umarł na krzyżu, sprowadzając cierpienie śmierć Chrystusa do cierpienia śmierci człowieka zwykłego. Nie? Tak jak był tylko człowiekiem, a nie Panem Bogiem. W każdym razie nie? Jest różnica między naszym cierpieniem Hioba a cierpieniem Chrystusa, a jednak jest bardzo wiele podobieństw między cierpieniem Hioba a cierpieniem Chrystusa. Dlatego Jakub w swoim liście mówi: naśladujcie cierpliwość Hioba. I zaraz o tym mówi, że tych, którzy cierpią, mamy uczynić tymi małymi pomazańcami, żeby ich cierpienie służyło czemu? Temu, o czym pisze Paweł w liście do Kolosan. Słuchajcie, także nie wiem, jak to się do ojca Pio odnosi. Nigdy nie spotkałem ojca. Wiesz co, Biblia jest, że tak powiem, niebezpieczna od początku do końca. Ale nie, no słuchajcie, to jest tak. ja nie wiem, ktoś studiował żywot i pisma ojca Pio? Herling Grudziński strasznie negatywnie pisze o ojcu Pio. Nie? Co jest ciekawe, bo ojciec Pio wyglądał na takiego gościa, który co? Rzeczywiście tak jak apostoł Paweł, cierpienia całego świata nosił na sobie. Ale według Herlinga Grudzińskiego ojciec Pio był człowiekiem strasznie trudnego charakteru. Nie? Którego moglibyśmy nazwać człowiekiem wrednym. No i zobaczcie, można cierpieć. Ja nie wiem. Może Herling Grudziński się myli. A z drugiej strony spędził trochę czasu we Włoszech i nawet chyba kiedyś spotkał ojca Pio. W każdym razie nie, można cierpieć ze złością, z zaciśniętymi zębami i to cierpienie może służyć, to cierpliwe znoszenie cierpienia może służyć czemu? Tylko pokazaniu, jak my tutaj jesteśmy hardzi. Nie? Innymi słowy, może być podszyte od początku do końca pychą. Niektórzy ludzie cierpliwie znoszą cierpienia w sposób jak najbardziej pyszny. Nie wiem, czy to się odnosi do ojca Pio, czy nie, ale mówię o tym, żeby zwrócić uwagę, że to wcale nie znaczy, że ktokolwiek gdzieś tam znosi cierpliwie cierpienie, to automatycznie staje się małym Chrystusem. Nie? Dlatego, że jeśli my znosimy cierpienie cierpliwe, to mamy to czynić tak, jak Chrystus to czynił. Nie, nie pysznie, nie w sposób hardy, ale motywowani miłością i przede wszystkim ufni. Nie? Powierzający Bogu siebie i nasze cierpienie, żeby to Pan Bóg coś dobrego z niego wyprowadził. Nie? Ale z drugiej strony nie można moim zdaniem wyciągnąć wniosku takiego, że jeśli ktoś znosi cierpienie, że są ludzie, którzy w swoim cierpieniu stają się pyszni i zatwardziali, nie? Że w związku z tym nie można cierpieć w dobry sposób. Nie? Tak jak to Paweł pisze o tym w liście do Kolosan. Możemy powiedzieć, że Paweł był kimś wyjątkowym, ale z drugiej strony widzimy, że Paweł zawsze w swoich listach stawia siebie jako przykład do naśladowania. Nie? My oczywiście zwykle lubimy mówić ludziom, oni naśladuj mnie, nie? Naśladuj Chrystusa. Ale naszym celem powinno być dojście do takiego poziomu dojrzałości, do takiego podobieństwa do Chrystusa, żebyśmy mogli powiedzieć naśladuj mnie, nie? I żeby w tym wezwaniu do naśladowania mnie nie było ani grama pychy. Nie? Słuchajcie, zwodzicie mnie, a ja się daję zwodzić jak belfer w szkole. Dobra. Mamy 6 rozdziałów do przestudiowania. 2 resety przeszliśmy póki co. Ale mam jeszcze chwilę. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło, abyście się rozmnażali bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Czyli znów mamy jeszcze raz, nie, potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy. Prawo jest narzędziem. Nie tylko do posiąścia ziemi obiecanej, ale także do tego, żeby nam się dobrze w tej ziemi obiecanej powodziło. Nie? Ziemia obiecana była jak lepsza niż ziemia Goszen, w której żyli Żydzi w Izraelu. Ziemia obiecana, później nazwana Palestyną, nie? Była lepsza niż ogród Eden. Izrael powiedział do Hebrajczyków, że wejdą, tam nie będzie tylko i wyłącznie wodę będą pić, nie? Ale mówi, że będzie mleko. Co prawda z laktozą, ale będzie. Będzie miód. Będzie nawet wino. Powiedział, wejdziecie, ja poślę przed wami roje pszczół, które wygonią Kananejczyków. W związku z tym wejdziecie do tych miast jak po czym? Nie po trupach. Uciekną. Nawet nie będą musieli grzebać tych Kanadyjczyków. Nie? Bo oni, Pan Bóg pośle pszczoły i osy i szerszenie, które wypędzą ich. I Izrael wejdzie, nie? Do miast i do wsi kananejskich. I co? Wszystko będzie gotowe. Nawet łóżka będą posłane. Nie? I wejdzie. Jak kresowianie na ziemiach tak zwanych odzyskanych, nie? Albo jak... Iwan, nie słuchaj teraz. A nie, dobrze, może słuchać, nie? Albo jak Sowieci zajmujący co? Majątki panów, nie? Wszystko gotowe, ale zobaczcie, co z tego, nie? Jeśli mogą to zająć, mogą stać się w ciągu jednego dnia ludźmi bogatymi, posiąść to, czego nigdy nie mieli. Pamiętajcie, że to są dzieci niewolników, nie? Nikt nigdy z nich nie miał niczego własnego. Nawet ich życie do nich nie należało, nie? A teraz staną się panami, dziedzicami. Domy, meble, pola, winnice, nie? Wszystko będzie ich. Ale Bóg mówi, aby ci się dobrze powodziło. Nie? Mogliby wejść, wszystko to zająć, mogliby wygrać te 10 milionów totolotka, ale jakbyśmy się nie przyjęli przykazaniami Bożymi, to co? To zamiast źródłem błogosławieństwa ta ziemia stała się dla nich źródłem przekleństwa. Ta ziemia odwróciła się by przeciwko nim. Nie? I zaczęłaby wołać do Boga o pomstę przeciwko tym niewiernym Izraelitom. Wtedy Żydów jeszcze nie było. Czy to się odnosi w jakikolwiek sposób do nas? Nie? To jest pytanie, nad którym warto by się zastanowić. Oczywiście Pan Bóg przypomina, że jest Bogiem wiernym, że wszystko to czyni ze względu na obietnice, które dał Abrahamowi 400 lat wcześniej. W każdym razie to właśnie wokół Bożego prawa, wokół Bożych przekazań ma być zorganizowane całe życie Izraela w ziemi obiecanej. I życie w ziemi obiecanej, te wszystkie majątki, domy, których nie budowali, winnice, których nie zasadzali, staną się dla nich źródłem błogosławieństwa tylko i wyłącznie, kiedy oni wezmą tę ziemię w posiadanie. Innymi słowy, będą jej strzec i będą ją uprawiać w zgodzie z przykazaniami Bożymi. Jeśli odstąpią od nich, ta ziemia odwróci się przeciwko nim i pochłonie ich. I niektórych rzeczywiście pochłonęła. Zgadza się? O tym też będziemy mówić. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy i z całej siły swojej. Nie? To jest to przykazanie, które Jezus nazwał największym i najważniejszym, z którego wynika drugie, czyli miłość bliźniego swego. Nie? I tu po raz kolejny widzimy, że co? Widzimy dwie rzeczy ważne. Po pierwsze widzimy to, że te wszystkie pozostałe przykazania, dekalog i pozostałe przykazania właśnie mają nas nauczyć niczego innego, jak miłości Boga i miłości bliźniego. A z drugiej strony, wspominaliśmy o tym dwa tygodnie temu chyba, nie? Często tą religię starotestamentową przedstawia się jako taką formalną, nie? Tak jakby więź z Bogiem, jakby wszystko, czego Bóg wymagał od Izraelitów w Starym Testamencie, to było to, żeby chodzili jak automaty, nie? A stosunek ich emocjonalny do Pana Boga był rzeczą nie tyle wtórną i drugorzędną, ale wręcz nieistotną, nie? Jakby to była religia, przeciwstawia się tą starotestamentową religię ceremonii i prawa, czemu? Tej nowotestamentowej religii, która nawet nie jest religią, bo religia jest czymś złym z definicji, nie? Ale jest czym? Jest żywą wiarą, nadzieją i miłością, nie? Która nie przyjmuje się żadnymi przykazaniami, nie? Ale nie, tak twierdzić, nie? Czyni to rozróżnienie między nowym a starym przymierzem można tylko i wyłącznie, jeśli nie czytamy Starego Testamentu, nie? I nie pojmujemy istoty religii Starego Testamentu, której przede wszystkim chodziło o co? Nie o to, czy dokładnie odliczymy dziesięcinę z czego? Z kminku, z kopru i z czego jeszcze? Z czegoś tam jeszcze, nie? Nie, ale najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o czym? O sprawiedliwości i miłosierdziu, nie? O to chodziło w religii starotestamentowej. Nie? I o to chodzi według Jezusa w religii nowego przymierza. Nie? Żebyśmy pamiętali o miłosierdziu i o sprawiedliwości, jednocześnie nie zapominając o czym? O skrupulatności w wyliczaniu dziesięciny z kminu, kopru i zmięty. Nie? Jedno nie ma jakiegokolwiek podstaw do tego, aby przeciwstawiać te dwie rzeczy. Raczej, tak jak zobaczyliśmy tutaj, nie, w tych kilku wersetach, jedno wspiera drugie. Nie ma prawdziwej religii polegającej na miłości Boga bez przestrzegania przykazań Bożych. A z drugiej strony przestrzeganie przykazań, takie niejako z automatu, powierzchowne, które nie ma na celu miłości Boga i bliźniego, jest faryzeizmem. I na tym chyba musimy dzisiaj skończyć. Kto nie odrobił zadania domowego, nie przeczytał tych rozdziałów od 6 do 11, 5 Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa, tym razem macie aż 3 tygodnie, żeby to zrobić. Bo przez najbliższe dwie niedziele mnie nie ma, ale wiem, że Andrzej szukuje dla was jakieś atrakcje. Także nie płaczcie zbytnio z powodu mojej nieobecności, bo czasami jak tato wyjeżdża z domu, to co? Jest bal.